Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do załogi Radia Wnet na patronite.pl/radiownet.
Mamy połączenie z Michałem Karnowskim. Michale, zanim dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim ci zadam pierwsze pytanie, to jeszcze patrzę na dwa światy. Mam Gazetę Polską i Gazetę Wyborczą. Gazeta Wyborcza, Leśnika bieda nie ubodzie. O, taki jest tytuł. Ucieczka od wiatraków i zapowiedź, co zamierza zrobić premier Donald Tusk. Jest kilka punktów, o tym wczoraj mówił w czasie konferencji prasowej premier, ale jeszcze jest jeden punkt, na który nie zwróciłem uwagi. Spokojne, ale stanowcze ruchy w sprawie odwołania szefa Narodowego Banku Polskiego. I jeszcze informacja dla czytelników Gazety Wyborczej, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie są ostateczne. Z kolei Gazeta Polska codziennie. Tusk atakuje Telewizję Republika, to odświeżamy mu pamięć, jak groził Polsce karami za brak relokacji. To jest taki wstęp do tych dwóch światów, w których żyjemy. My wiemy, że jesteśmy ofiarami systemu Kaczyńskiego, medialnego systemu Kaczyńskiego. Potrzebna jest nam reedukacja. Czy już, Michale, ten proces reedukacji w tobie następuje?
Tak, rzeczywiście chcą nas reedukować i to wszystko jest jak taki czarny sen. Ja myślę, że możemy mieć, mogę powiedzieć chyba w szerszym gronie, pewnie naszym tutaj rozmawiających, naszych słuchaczy w dużej mierze, taką gorzką satysfakcję, że to wszystko przewidywaliśmy. Ja nawet na antenie Radia Wnet dziękuję zawsze za tę możliwość wypowiedzi tutaj, bardzo to cenię. Też o tym mówiłem, że tu intencje są bardzo złe, że tutaj nie rozmawiamy o po prostu zmianie władzy. No pewnie ludzie są ludźmi, partie partiami i po 8 latach każda ekipa mogłaby być zmieniona na inną, ale tutaj stawka była zawsze inna. Tutaj te intencje eksterminacyjne w stosunku do obozu polskich patriotów, obozu polskich niepodległościowców, no były oczywiste, były jasno nazywane. Zwracam uwagę, że to, co się dzisiaj nazywa jakąś obrzydliwą, straszliwą propagandą TVP, polegało na mówieniu, że tak będzie. Będą chcieli narzucić nam euro, narzucić nam przymusowe przyjmowanie imigrantów, choć może nazwą to dobrowolnym, że będą chcieli zrewoltować na trwałe Śląsk, odrywając go od macierzy i budując jakąś regionalność, która potem może się przerodzi w proniemieckość taką już otwartą, też państwową. Że będą wsadzali ludzi do więzień, tak? Za chwilę mamy dwóch więźniów politycznych. To wszystko, o czym wspomniałeś, no, było jakby przepowiedziane, było nawet przez nich zapowiedziane i dzieje się na naszych oczach. Jest to moment próby dla każdego, bo nie było jeszcze ekipy w Polsce, która by tak bardzo chciała podeptać konstytucję. Tak bardzo chciałaby podeptać prawa obywateli, która by tak bardzo nienawidziła, a nienawiść jest zawsze złym doradcą i w życiu prywatnym, i zawodowym, i politycznym chyba szczególnie. No moment wyjątkowo trudny, myślę, że dla Polski. Rzeczywiście takie porównania ze stanem wojennym przy wszystkich jakby różnicach, bo pamiętajmy jednak o śmiertelnych ofiarach tam, o tej tragedii narodu na całą dekadę, ale ta taka komunistyczna bezczelność, żeby po prostu zdeptać buciorem. I co mi zrobisz? No myślę, że jest tu wspólna. Myślę, że jest tu wspólna.
No, w tym procesie dobrze, wspólna. Wczoraj w telewizji w Polsce był bardzo ważny wywiad właśnie z panem Kamińskim i z panem Wąsikiem, czyli dwoma potencjalnymi więźniami. Być może za chwilę ci dwaj ministrowie trafią do więzienia. I co w takim razie? I co my mamy o tym sądzić?
Ja sam się tu zastanawiam, nie mam tu odpowiedzi. Znaczy długo wczoraj nawet, powiem szczerze, nie mogłem zasnąć, myślałem, co tu zrobić. Jest pomysł listu otwartego i myślę, że on powstanie. To ze słuchaczami Radia Wnet dzielę się tym jako pierwszy, z pierwszymi, bo trzeba nazwać się rzecz po imieniu, trzeba zaprotestować przeciwko powrotowi po ponad 30 latach więźniów politycznych do Polski. Tutaj naprawdę mamy do czynienia z taką intencją po prostu politycznej zemsty. W tej sprawie my publikowaliśmy taki duży artykuł Stanisława Żyryna, krok po kroku pokazujący tę operację rzekomo przekroczenia uprawnień. W tej sprawie ścigano korupcję. W tej sprawie znaleziono korupcję. W tej sprawie mamy do czynienia z szeryfami i bandytami. I dzisiaj z taką właśnie mściwością komunistyczną, postkomunistyczną, tych szeryfów sadza się do więzienia. Czy chce posadzić, mówiąc, podnieśliście rękę na nasze układy. Podnieśliście rękę, no nie tylko w tej sprawie oczywiście afery gruntowej, to jest symbol, ale w ogóle podnieśliście rękę na nasz świat trzeci RP, który tak działał i nam to pasowało. I tak, dla nas senator Grodzki jest bohaterem, jest autorytetem. Nas nie interesuje, że on brał łapówki, oni nam to wprost mówią. Te dwie sprawy trzeba czytać łącznie. To znaczy z jednej strony nie interesuje ich, że Grodzki najprawdopodobniej jest, w każdym razie są poprawnie, tak dla bezpieczeństwa powiemy, są poważne podejrzenia, że brał łapówki. Tak to brzmi. I nie a chcą się zemścić na Kamińskim i Wąsiku. To jest jedna historia. To jest jedna historia o trzeciej RP, która się mści. No i, więc to zapiera po prostu dech w piersiach. Znaczy, no, mamy na końcu jeszcze numer w postaci marszałka Hołowni, który idzie, czy jego przedstawiciel, ale no w sensie on politycznie idzie do Sądu Najwyższego, który ma tu rozpatrywać jeszcze to ostatnie odwołanie. I daje to izbie, która jest potocznie mówiąc opanowana przez kastę, żeby tego nie rozpatrzyła Izba Spraw Nadzwyczajnych, która jest trochę zreformowana, trochę. W tym sensie nie ma tam ludzi po prostu politycznie jakoś w sposób oczywisty motywowany. I to też jest w celu ominięcia pierwszej prezes Sądu Najwyższego, żeby nie mogła zareagować. To się nawet nie przepuszcza przez księgi podawcze. Znaczy, to jest rzecz niewyobrażalna. Nikt nigdy czegoś takiego nie zrobi. Jest w tym duża rola Hołowni, który mówi tak, oni muszą pójść do więzienia. Za co się mści Hołownia? W czyim imieniu się mści? Czy jego bolało afera gruntowa? Kim on wtedy był, jak ta afera wybuchła? A jest to dla niego jedna z najważniejszych spraw. Dzieją się rzeczy naprawdę skandaliczne i nieprawdopodobne. Musimy wszyscy być za ministrami Wąsikiem i Kamińskim, bo oni służyli i służą państwu polskiemu. Nawet do końca, w tych ostatnich dniach jeszcze przed zmianą, to oni obronili w dużej mierze granicę wschodnią. Tutaj naprawdę wielki wysiłek wykonany. No i teraz przychodzi nowa władza, która mówi, pójdziecie do więzienia. Znaczy, to będą więźniowie polityczni. To będzie bardzo naprawdę taki poważny sygnał zmiany, której Polacy nie byli świadkami po 1989 roku.
Tam jest jeszcze dwóch skazanych, bo są jeszcze ci oficerowie i agenci operacyjni, którzy już właściwie mogą teraz bezpośrednio trafić do więzienia w każdej godzinie.
Wąsik i Kamiński też w gruncie rzeczy. Wąsik i Kamiński też. Tutaj ta blokada w postaci odwołania, ona nie zatrzymuje możliwości w każdym momencie zawiezienia ich przez policję do więzienia.
A Roman Giertych pilnuje sądów, żeby jak najszybciej to się stało?
No, biorą udział w tym procederze, tak? No tutaj chętnych, tak popychających, zamknąć ich jest wielu, ale wielu dziennikarzy, naszych kolegów mówiło wyłączyć im sygnał. I myśleliśmy, że to przenośnia, a niektórzy myśleli, a oni po prostu wyłączyli. Przyszły hordy ochroniarzy, których, i tutaj jest istota sprawy, których zabezpieczała policja, bo gdyby nie to, to by sygnału nie wyłączyli. Czyli policja tak naprawdę wyłączyła sygnał. No i podpięli pod to swój, tak? Do studia telewizyjnego wwiozły ich policyjne suki. No wiozły. Czy im to smakuje? No smakuje. Czy nas reedukują z tego studia teraz? No reedukują. Czy plują na tych, którym się odebrano głos? No plują. Czy mamy krajobraz medialny, w którym wysp wolności jest niewiele i właściwie pełen zamordyzm? W takim masowym dotarciu do widza, w takim istnieniu bogatych redakcji. A redakcje, żeby skuteczne były, muszą być bogate. Tutaj naprawdę TVP w tej roli informowania Polaków o wielu aspektach, o kulturze, o historii, o sprawach lokalnych, no nie da się zastąpić najlepszą nawet telewizją społeczną czy obywatelską. No. Czy im smakuje ten świat, w którym wszystko inne jest wyłączone, a oni są we własnym gronie? No tak, tak im smakuje, tak go sobie wyobrażają, tak rozumieją wolność. Nas to szokuje, ale ich nie. Więc tutaj byli też koledzy, którzy mówili szybciej, mocniej, tak? Którzy teraz mówią, ten, proszę państwa, się pojawiał i wiecie co, piosenki zapowiadał za reżimu. Ale i w innych, prawda, obszarach wspomniany prezes Narodowego Banku Polskiego, zresztą też człowiek wolności tygodnika sieci za rok 2023, profesor Adam Glapiński, no ewidentnie jest też do odstrzału. Chodzi o walutę euro, chcą nam to narzucić, bo to niemieckiej gospodarce służy, a nas by zahamowało skutecznie. Nie byłoby tego problemu eksplodującej gospodarczo, tak super idącej do przodu Polski. A też i Niemcy by położyli rękę na polskim złocie. Ogromne setki ton pojechałyby do Frankfurtu nad Menem. No stracilibyśmy po prostu ważny, no jeden być może w tej chwili już najbardziej kluczowych atrybutów suwerenności. I też mamy jakieś szczucie na profesora Adama Glapińskiego.
Tak? Ale w tle chyba są najważniejsze decyzje, które stoją przed rządem i przed Europą, czyli centralizacja Unii Europejskiej, bo to jest na agendzie i to jest coś, na czym być może najbardziej zależy Donaldowi Tuskowi.
No wszystko w etapach, tak? Znaczy najpierw wyłączenie mediów po to, żeby... I tutaj grozi już mediom prywatnym, zwróćmy uwagę wprost.
Telewizja Republika.
No ale to Republika jest oczywiście symbolem, prawda? No bo po Republice będzie pewnie Radio Wnet, po Radio Wnet będzie telewizja w Polsce.pl, a może Tygodnik Sieci. No tutaj procesy sądowe, problemy z dystrybucją sygnału, no, dziesiątki narzędzi ma władza, która łamie prawo, a oni łamią prawo. Oni po prostu bezczelnie łamią prawo. Oni mówią, nie, no Sąd Najwyższy będzie podważał Trybunał Konstytucyjny i co mi zrobisz? Ale to wszystko rzeczywiście są takie działania, no chyba realizujące tą niemiecką poradę, którą sformułowała prasa niemiecka tuż po wyborach. To znaczy, że Tusk powinien użyć całej siły państwa policyjnego do zdławienia tego pisowskiego, prawda, podejścia do życia, do państwa. No to jest suwerennościowe, niepodległościowe podejście, że Tusk powinien użyć całej siły tego państwa, żeby przywrócić to, co oni nazywają demokracją. No czy w Niemczech jest demokracja, czy jest realny wybór między na przykład stosunkiem do migracji, wpuszczać, nie wpuszczać? No nie ma tego wyboru. No. Jak nie jesteś przeciwko, to się stajesz jakimś faszystą, jakimś AfD-owcem wypchniętym na margines życia. Można być tak samo. Czy jest tam debata o tym, czy promujemy LGBT? Ja już nie mówię, że tolerujemy, ale czy promujemy po prostu? Czy wpychamy to małym dzieciakom, którym to robi straszne nieszczęście? Też nie możesz tam o tym porozmawiać, no bo jak jesteś przeciwko wpychaniu, no to stajesz się nagle jakimś homofobem. No, co się dzieje w Irlandii, jak daleko idzie ta penalizacja języka. I nam się to samo proponuje. Znaczy używa się po prostu przemocy, żeby zdławić także naszą wolność, także naszą demokrację. To jest ogromnie ważny test. Tak, i jak już to zdławią, to rzeczywiście wtedy ta suwerenność, no, zostanie jakby podana na tacy. To jest oczywiście inne pytanie, czy to się tam uda przepchnąć, tak? Czy mają już wszystko tu poukładane, ale są daleko w tym procesie takim centralizacyjnym, unifikacyjnym, dławiącym tak naprawdę suwerenność państw narodowych.
Czy twoim zdaniem sprawa mediów publicznych jest już zamknięta?
Opór trwa, bo sam w tym oporze malutką częścią biorę udział i moi przyjaciele, i moje koleżanki z redakcji, bo chodzimy na Plac Powstańców Warszawy i można tam spotkać legalnego prezesa Telewizji Polskiej, pana Michała Adamczyka, który dobrze urzęduje tu, naprawdę podszedł do tego mądrze, stoi na gruncie legalizmu, na gruncie prawa i po prostu to podkreśla, że wszyscy pozostali prezesi byli nominowani albo przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, albo później przez Radę Mediów Narodowych, bo tu było przesunięcie kompetencji i taki jest stan prawny. I ci uzurpatorzy to wiedzą, bo gdyby się tak pewnie czuli, to już dawno by na Placu Powstańców byli, a jednak tam, gdzie napotkali opór, tam się wycofywali i musieli potem zmienić w trakcie też metodę na likwidację. To zwróćmy uwagę, że mieliśmy wszyscy rację. No, nie mógł minister powołać prezesów. Nie mógł też likwidatorów, z wyjątkiem PAP-u, gdzie miał taką możliwość, bo tam trochę inna ustawa, ale nie mógł w Polskim Radiu, w rozgłośniach regionalnych Polskiego Radia, po które teraz w tych godzinach właśnie bezprawnie idą, i nie mógł tego zrobić w Telewizji Polskiej. Prezes Adamczyk zwraca też uwagę na okrucieństwo, z jakim potraktowano pracowników. To są nieprawdopodobne rzeczy. Setki ludzi nie dostają pensji, nie zarabiają, a jednocześnie ludzie, którzy wyszli dopiero co z koncernu Agory albo z koncernu Axel Springer, dostają natychmiast etaty w tej Neo TVP, tak? To też jest tak po ludzku straszliwe. Okrutnie potraktowano też widzów. Znaczy to wyłączenie sygnału oznaczało, że milionom ludzi, często starszym, ja już nie mówię o ich poglądach, że tam lubili info, ale wyłączono ich świat, bo ten telewizor jest często domownikiem w domach starszych ludzi. Wiemy to wszyscy. To porządkuje świat, ale na przykład to, że nadaje twoja ulubiona stacja informacyjna i nic specjalnego się nie dzieje, daje ci też poczucie bezpieczeństwa. Ja mam bliskich, którzy do mnie dzwonili z różnych rejonów Polski, tacy mniej internetowi, nie znaczy, że w ogóle, ale mniej, przerażeni. To był rodzaj szoku. Nie wiem, czy kiedyś za to zdrowiem nie zapłacą, bo nagle ich świat, prawda, znalazł się w takim kontekście niemalże wojennym. Znika telewizja. Kiedy ostatni raz zniknęła telewizja? W roku 81. To było straszne wydarzenie. Czy teraz też coś strasznego się stało?
A
ilu nie mogło zadzwonić, bo nie miało rodziny w Warszawie, tak, która zna się na mediach.
A powiedz, jakich działań spodziewasz się po prezydencie Rzeczpospolitej? Orędzie prezydenta było bardzo jednoznaczne i bardzo mocne, ale jakie działania, jakie instrumenty działania ma prezydent polski?
Myślę, że prezydent jeszcze trochę się przygląda, jakiej tutaj skali odpowiedzi, w jakiej skali ta odpowiedź ma być. Na razie twardo komunikuje swoją niezgodę na łamanie prawa, jednocześnie zostawiając furtkę dla tej większości rządzącej do rozmów i do dialogu. Chociażby w sprawie mediów mówi, możecie zmieniać media, nawet ja mogę o tym porozmawiać. Natomiast nie w taki sposób. Chociaż ta krytyka, która często przy tej okazji ze strony niektórych ministrów pana prezydenta wobec mediów publicznych tu się wydobywa, ja ją odrzucam, mają do niej prawo, ale naprawdę, spójrzmy na to, co robi Tusk, przypomnijmy sobie, co mówiły te media i zadajmy sobie pytanie, czy to na pewno były media propagandowe, czy może mówiły po prostu prawdę. A poza tym, czy w tym stawie wtedy pływał tylko jeden rekin, czy jednak pływa w tym stawie wiele innych rekinów i tak dalej. Także stacji komercyjnych. Ale prezydent myślę, że taką linię właśnie przyjmuje. Ja nie wiem, myślę, że to jest trochę kontynuacja tego podejścia, które miał, ja tak w każdym razie to czytuję, świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński w stosunku do wtedy tego rządu Donalda Tuska po roku 2007. Takiego oczekiwania, że instynkt państwowy, demokratyczny okaże się ważniejszy niż instynkt zemsty i takiej zimnej albo nawet gorącej wojny domowej. I odczytuję, że prezydent jakby taką samą ofertę składa. Wtedy ją złożył też Lech Kaczyński, ale ona została brutalnie podeptana. Została zdruzgotana, opluta, wyszydzona i użyta, i wykorzystana. I ja nie wiem, chociaż z bólem to pytanie stawiam, bo konsekwencje tutaj widzimy od razu polityczne bardzo czarne, ale nie wiem, czy tutaj prezydent Andrzej Duda też tego błędu nie popełnia. Znaczy jakby nie idzie też tą ścieżką, może nie ma wyjścia w tej perspektywie, tak? Ale ta wizja, że Tusk chce porozmawiać na przykład o mediach, bo on chce zmienić media, jest medią fałszywa, on chce je zdeptać, on chce je zniszczyć. Jego nie interesują media publiczne, mają być komercyjne, bo one stają za nim i tak poza tym żądają Niemcy. Czy na przykład za chwilę pewnie będziemy o własności narodowej rozmawiali. Tusk nie chce rozmawiać o tym, jak chronić lepiej własność narodową, spółki Skarbu Państwa. On chce się ich pozbyć, bo sobie Niemcy tego nie życzą. Czy chociażby armia. Tusk nie chce rozmawiać o tym, czy naprawdę zagrożone są kontrakty koreańskie. Prasa koreańska ze zdziwieniem przyjmuje jakieś doniesienia, że coś jest nie w porządku z chociażby kredytowaniem tych kontraktów zbrojeniowych, bo nic nie jest nie w porządku, wszystko jest okej, tak dogadali. I ich realizujemy. Znajdzie się pretekst, tak jak przewidywaliśmy, czy to była propaganda. Pewnie wielu słuchaczy Radia Wnet miało takie przekonanie, że na przykład mam tego świadomość, że ja mówię zbyt czarno, tak, o tym, co będzie robił Tusk. Będzie na przykład chciał Polskę rzeczywiście rozbroić. Kto przesadzał, kto się mylił, tak? Kto przesadzał, mówiąc, że to był wybór trochę 15 października, czy mamy Polskę taką różnorodną medialnie, czy zapadnie ciemność. Ktoś miał rację, ktoś się mylił. Co mówię z taką gorzką satysfakcją, niestety.
I mówił to Michał Karnowski. Michale, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Tak, dużo wątków, także ja proszę też słuchaczy o wybaczenie, że tak może chaotycznie trochę, ale tutaj rzeczywiście tyle się dzieje i to się wszystko jakby na tylu polach jednocześnie odbywa, zło takie, że trudno to może poukładać na razie, ale znajdziemy na pewno sposób. Dziękuję.
Tygodnik Sieci w Polityce w Polsce. Michał Karnowski, gość Poranka w Net.